Może tak zacznę od tego, to co Marcin mówił, w ogóle bardzo mi się podobało i ja miałem w tym tygodniu z pewną osobą taką, można powiedzieć, duszpasterską rozmowę, która też miała, przechodzi przez bardzo ciężki czas i gdy się modliliśmy, to właśnie te same słowa, tak jakby ten sam sens w ogóle Bóg chciał przekazywać i powiem wam, że myśmy to ostatnio wiele o tym mówili. Ja dzisiaj nie będę o tym mówił, ale tak jak potwierdzę, bo to jest niesamowicie ważne, żebyśmy nauczyli się właściwie postępować właśnie w chwilach jakiegoś ucisku, jakiejś walki duchowej. I właśnie to właściwe postępowanie to jest to nie możemy wpaść w samoużalanie. Nie możemy. To do niczego nie prowadzi. Też nie możemy wpaść w rozpatrywanie ciągle, w rozpamiętywanie jakichś zranień. Bo słowo mówi, to jest trucizna dla twojego ciała, to jest jak piołun, to w ogóle nic to nie pomoże. Ale właśnie to, co jest w stanie cię wydobyć z tej sytuacji, to jest ogłaszanie tego, kim jest Bóg dla ciebie. Tego, co uczynił dla ciebie Bóg w swoim Synu w Chrystusie. I to na pewno ci pomoże. I to ci mogę zagwarantować, że wbrew wszystkiemu, jeśli staniesz, oprzesz się na tym, to słowo mówi, on jest tą skałą nieporuszoną. Jeśli wszystko inne ci się zachwiało w życiu, to ty masz na czym stanąć. Jezus się nie zmienił. Jezus cię ciągle kocha. Jezus ci przebacza. Jezus chce przynieść życie i błogosławieństwo do twojego życia, tak? Także to jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się to robić. To nie jest łatwe. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe. Kiedy łzy ci lecą, kiedy wszystko jest źle. Ale powiem ci, to jest jedyne wyjście. I to, co ja powiedziałem, po to jest duchowa zbroja, że my musimy się nauczyć ją przywdziewać na siebie i musimy się nauczyć operować duchowym mieczem. To jest coś, co jest potrzebne każdemu z nas. I nieraz modlitwa, Panie, pomóż, nie wystarczy. Nieraz jest potrzebne, że ja biorę odpowiedzialność, tak, za swoje życie. W każdym liście z objawieniów kończy się zwycięstwo, odziedziczy to wszystko, zwycięzca. I Bóg nam udziela łaski, ale my musimy też coś dać z siebie, żeby tymi zwycięzcami być. Oczywiście to się dzieje w łasce Bożej, ale ja muszę współdziałać z Duchem Świętym, ze Słowem Bożym. Muszę ogłaszać to, co jest prawdą i naprawdę to jest też sposób napełniania się Duchem Świętym. To jest właśnie wyznawanie słów, które są prawdą, które Duch Prawdy będzie w stanie potwierdzić w twoim sercu. Bo on nic innego ci nie potwierdzi. Bo jeśli ja będę siedział, będę mówił, ale jest źle, ale po prostu Bóg chyba o mnie zapomniał, to co Duch Święty ma potwierdzić, jak to nie jest prawdą? Ale kiedy wbrew wszystkiemu staję, zaczynam mówić, Panie, ale wierzę, że mnie kochasz. Wiem, że ci zależy na mnie, bo jestem twoim dzieckiem. To jest niemożliwe. Ty powiedziałeś, że jeśli matka opuści dziecko, ty mnie nie zostawisz. To jest niemożliwe. Wiem, że odpowiesz w swoim czasie. Wiem, że przyjdziesz. To wtedy Duch Święty jest w stanie poruszyć się w twoim sercu, zacząć ci potwierdzać te słowa. Bo mówisz prawdę. Dobrze. Michałasz 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Jakiś czas temu mówiłem o tym. Mówiłem wtedy o obcowaniu w pokorze ze swoim Bogiem. Tu są te rzeczy, które tak jakby Bóg, o których mówi, że kładzie szczególny nacisk na nie, że to jest coś, co leży w jego sercu, to są priorytety po prostu, o których tutaj Bóg mówi. Dzisiaj chcę mówić o tym okazywaniu miłości bratniej. Chcę mówić o tym temacie. I wiecie, tu jest w ogóle powiedziane, abyś okazywał miłość bratnią. I wierzę, że to jest szczególnie odnosi się do miłowania siebie nawzajem pośród ludu Bożego. Tutaj nie chodzi o to, że mamy miłować kogoś, kto jest gdzieś na zewnątrz. Oczywiście mamy. To nie jest tak, że nie, tak? Mamy też miłować tych, którzy nam źle czynią. Też, oczywiście. Ale jest coś takiego, jak szczególne zachowanie się pośród braci i sióstr. I Bóg akurat tutaj mówi o tym. Chce, abyś okazywał miłość bratnią. W tamtym czasie Bóg kierował te słowa do Izraela. I wiecie, w Izraelu było tak, że całkiem inne prawa były w relacjach między Żydami i w relacjach z poganami. Były inne prawa. Na przykład Żyd Żydowi nie mógł pożyczyć na lichwę. Ale obcemu mógł. I to były prawa, które Bóg im dał. Więc tutaj jest mowa o miłości bratniej. I wiecie to, co Jezus później mówi, że nowe przykazanie daje wam. I jakie to jest? Abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem. I mówi, po tym was świat pozna, że miłość wzajemną mieć będziecie, tak? Czyli Jezus też mówi o miłości bratniej, o miłości w Kościele, że to jest to nowe przykazanie, które przyniósł. On mówi o relacjach wewnątrz Kościoła. Wiecie, oni mają poznać nas po miłości wzajemnej, że my tutaj będziemy sobie nawzajem okazywać miłość. Przede wszystkim. I ja dzisiaj się chcę tym zająć. Nie chcę się zająć o tym, że w ogóle mamy kochać wszystkich, bo oczywiście mamy. To jest też bardzo ważne, tak? Ale dzisiaj właśnie chcę tak jakby dotknąć tego tematu, który jest bardzo ważny. To jest ta relacja tutaj. Dlatego, że wiecie, tutaj, gdzie my się spotykamy, to my tutaj najczęściej możemy ranić Ducha Świętego i zasmucać Ducha Świętego, bo tu mamy najbliższe relacje. Dobrze. Mateusz, 25 rozdział. Od 31 wersetu. To jest taki podtytuł Dzień Sądu. I poczytamy. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, dziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Przepraszam. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię. I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście, i odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I powiem wam, że ten fragment nie jest wcale łatwy, żeby go zinterpretować w ogóle. I ja nie rozumiem wszystkiego, ale wierzę, że Duch Święty mi położył nacisk na pewne rzeczy i tym się będę chciał dzielić. I pierwszy problem, powiem wam, to co tu jest napisane, że Pan zgromadza narody. I teraz jest w ogóle pytanie, czy to jest w ogóle do wierzących, czy do niewierzących. Ja na to wam nie odpowiem, bo nie jestem pewien. Ale chcę powiedzieć tak, to nie jest tak ważne. Dlatego, że uważam, że to jest do wszystkich. Że nawet jeśli on tu mówi o narodach, o niewierzących, to tym bardziej my mamy tak postępować jako jego uczniowie. Tu nie ma dyskusji. Także to nie jest tak ważne. Ale co jest ważne? Kto to są bracia? To jest o wiele ważniejszy temat. Dlatego, że wszystko tutaj w tych słowach, które nie są przypowieścią, to nie jest przypowieść. Jezus mówi o pewnej sytuacji, która nastąpi w przyszłości, kiedy powtórnie przyjdzie. Więc i tutaj jest pewien sąd dotyczący postępowania ludzi względem tych, których on nazywa swoimi braćmi. I tutaj też jest problem teologiczny. I ja słyszałem różne wersje. I Na przykład, mówisz, Derek Prince, którego szanuję, którego jakoś niejako uważam za ojca duchowego, jeśli chodzi o nauczanie, że myśmy się wychowywali na jego kasetach, kazaniach, książkach. On na przykład mówił, że to jest naród żydowski. Ja nie jestem w stanie z tym się zgodzić. Kompletnie. Kompletnie. I pokażę dlaczego. I wierzę, że chodzi tutaj o nowonarodzonych wierzących, o Kościół Jezusa. Jestem przekonany. Tu jestem przekonany. I to jest bardzo ważne. Zobaczycie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że do kogo my się mamy w taki sposób odnosić? Jezus mówi o grupie ludzi, której cokolwiek zrobisz, każdemu z tej grupy, to tak jakbyś zrobił jemu. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I oczywiście ja nie chcę pomniejszyć tego, że mamy miłować Izrael, że mamy mieć postawę wdzięczności do tego narodu za to, co oni po prostu dla nas uczynili. Mamy pisma dzięki nim. Mamy Zbawiciela dzięki nim. Mamy naprawdę wszystko mamy dzięki nim. Okej? Że to my zostaliśmy wszczepieni w ten korzeń, którym był Izrael. Absolutnie. Mi nie chodzi o to, że oni są jacyś źli, gorsi. Ja nie chcę o tym mówić. Ale tutaj Jezus nie mówi o nich. Jezus mówi o tych, których nazywa swymi braćmi. I przeczytajmy taki fragment Mateusz 12, 46. Tak jest. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział. Któż jest moją matką i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł. Oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. To jest słowo, gdzie sam Jezus wyjaśnia, kogo On nazywa swoim bratem, kogo On uznaje za swego brata czy matkę. Chodzi ogólnie o rodzinę, tak? Z kim ja się czuję, jak ze swoją rodziną? I on mówi, czuję się z tymi, którzy przyjmują słowo, które ja przynoszę od Ojca. Tak? Wiem, że to nie może jeszcze niekoniecznie przekonuje wszystkich. Rzymian 8, 28. Tak, 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 tak jest, tak, tak. Teraz Rzymian 8, 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. O kim tu jest mowa? O wierzących. O wierzących. Jezus jest nazwany pierworodny. Pierwszy spośród wielu braci. Tak? Oczywiście siostry też tutaj są w tym słowie bracia. Tak? Są. Ale on był pierwszy. Pierwszy z rodzeństwa. Pierwszy. Tak? My jesteśmy dalej. I powiem wam jeszcze taki fragment, który mnie bardzo mocno przekonuje. To są Dzieje Apostolskie 26. Czternasty werset. To jest to, kiedy Paweł Agrypie opowiada swoje świadectwo nawrócenia. Tak? Paweł, Żyd z Żydów, gorliwy, wykształcony, co do zakonu mówi, nienaganny byłem. Okej? I ten Paweł, jadąc sobie, by prześladować Kościół dalej, spotyka się z Jezusem, tak? Zostaje oślepiony. I czternasty werset. Paweł mówi, co Jezus do niego mówi. I słuchajcie, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, Czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Z kim się Jezus tutaj utożsamia? Z Kościołem. Kogo Paweł prześladował? Kościół Boży. Ale Jezus mówi, ty mi to robisz. Dlaczego ty, Pawle, mnie prześladujesz? Prześladując moich braci, prześladując mój Kościół, robisz to mi. On nie mówi w taki sposób, że przychodzi i mówi, bracie Pawle, co ty robisz tym biednym poganom, którzy stają się mi służyć? Ale on się zwraca do gorliwego Żyda, co ty robisz mi jako mojemu Kościołowi. Dla mnie jest to bardzo przemawiające. Bardzo. Okej? Dlatego ja nie mam problemu z tym, kogo Jezus uważa za swoich braci. Tym bardziej, słuchajcie, Jezus był w stanie do Żydów powiedzieć, ojcem waszym jest diabeł. Był w stanie? Jeśli wiecie, on mówi o braciach, to znaczy, że mamy tego samego tatę. A kto dostał prawo być dzieckiem Bożym? Ci, którzy uwierzyli w Niego. Tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Chcę, żeby to jasne było, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że tu chodzi o ciebie i o mnie. Jezus tak się z nami utożsamia. Oczywiście nie chodzi tylko o Świdnik, o KHWE. Chodzi o wszystkich narodzonych z Jego ducha. I o tych, którzy mają trochę inną teologię. Okej? On ich wszystkich uważa za swoich braci, za swoje siostry. Dobrze. Więc myślę, że tutaj ten temat, tak powiem, jest ugruntowany, tak? Że chodzi o Kościół. I teraz kluczowym w tym wszystkim jest werset 40 w całym tym fragmencie, gdzie padają te słowa, tak? Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I teraz tu są takie dwie rzeczy, które mnie dotknęły, kiedy to czytałem właśnie ostatnio. Pierwsze to jest słowo cokolwiek. To jest coś, co mnie dotknęło. Cokolwiek. Cokolwiek zrobiłeś. Memu bratu, mojej siostrze, wierzącemu, to tak, jakbyś mi zrobił. Powiem wam, to naprawdę może zmienić całe nasze myślenie i postępowanie względem siebie nawzajem. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli ktoś w Kościele ma potrzebę, to tak, jakby Jezus miał potrzebę. Czy w taki sposób o tym myślisz? Masz okazję, by zrobić coś dla samego Jezusa. Dlaczego? Bo On się tak utożsamia z tą osobą, że mówi, to jest tak samo, jak ja bym stanął przed Tobą i byś mi to zrobił. On mówi, cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek mi to zrobiłeś. W jaki sposób rozmawiałeś z kimś? W jaki sposób go potraktowałeś? Czy go odrzuciłeś, czy go zbyłeś, gdy miał potrzebę? Czy nie chciałeś w ogóle poświęcić nic ze swojego życia, aby pomóc? Mówi, mi to zrobiłeś. Mi. I odwrotnie, cokolwiek zrobiłeś, mi to zrobiłeś. To jest niesamowite. To jest naprawdę, jak my to złapiemy, powiem wam, mnie to gdzieś zaczyna dotykać i mi się naprawdę zmienia dużo. To jest bardzo ważna sprawa, tak? No niech, tak, niech to trwa. Tak? I tak samo on mówi, że właśnie co nie uczyniłeś, nie? Co nie uczyniłeś? Zobaczcie, ile myśmy okazji przepuścili, aby coś uczynić dla Niego. Ile okazji? kiedy brat, siostra byli w potrzebie. A myśmy nawet się nie zapytali Pana: Panie, czy chciałbyś, żebym poszedł odwiedzić, czy chciałbym, żebyś może ja coś zrobił? Słyszałem, że ktoś ma problem finansowy. Panie, może chciałbyś, żebym się podzielił, żebym jakąś kwotę zaniósł tej osobie w tym momencie. O to chodzi. O to chodzi. I chcę zaznaczyć, nie chodzi o to, abyśmy utrzymywali kogoś, kto będzie miał postawę żerowania i pijawki, ok? Chcę tylko zaznaczyć o tym. Dlatego, że to się zdarza, że nieraz tacy ludzie wchodzą do zborów, nawet kombinatorzy, nawet może nie są braćmi do końca, ale umieją po prostu na tym żerować. I tu trzeba mieć też mądrości, ok? Trzeba mieć mądrość tutaj. Bo ktoś może to źle wykorzystać. Biblia mówi, nie chce ktoś pracować, niech nie je, tak? Także to jest ważne, że jeśli ktoś ciągle w taki sposób po prostu nic nie chce zmienić swojego życia, to po prostu musimy uważać na to. Ale generalnie nie bądźmy w tym za ostrożni. Jeśli się znamy już, tak, i po prostu od lat, to nie bójmy się okazywać sobie tą miłość bratnią. I teraz słuchajcie, czyli tak, cokolwiek czynimy sobie nawzajem, to tak, jakbyśmy czynili samemu Jezusowi. I powiem wam szczerze, że gdyby przede mną stał Jezus, to nie rozmawiałbym z Nim tak, jak z niektórymi z wami nieraz rozmawiałem. Przepraszam. Naprawdę, nie zdobyłbym się na to. Potrafimy nieraz być aroganccy. Potrafimy być, wszyscy. Ale gdybyśmy wiedzieli, że to On stoi, to chyba byśmy nie potrafili tak zrobić. I On właśnie, o tym On mówi w tym fragmencie, że On chce, żebyśmy my to złapali, tą postawę. Że traktujcie siebie nawzajem, jakbyście mnie traktowali. O tym On tu mówi. I teraz, przerwa, czas dla zawodników. I taka druga rzecz, która właśnie mnie dotknęła. Jezus tutaj mówi, jednemu z tych najmniejszych moich braci. Po co w ogóle On tu wrzucił słowo najmniejszych? Dlaczemu nie wystarczyło jednemu z moich braci? Ale On podkreślił to, że cokolwiek jednemu z najmniejszych. Wiecie dlaczego On to podkreślił? Dlatego, że my z tym mamy największy problem. Że my bardzo lubimy klasyfikować ludzi. I powiem wam, że o wiele łatwiej nam okazywać miłość tym duchowym, tym w naszym mniemaniu lepszym. A mamy tendencję do zaniedbywania tych, którzy wydają się nie tak atrakcyjni duchowo, którzy wydają się słabi jacyś w kościołach. Jezus wiedział, że będziemy mieli ten problem. Dlatego On mówi tu o tym, podkreśla jednemu z tych najmniejszych. To też tak, jakbyśmy uczynili. To znaczy, że jeśli temu super duchowemu, jeśli by tu przyjechał Benny Hinn i coś dla niego byś zrobił, to dla Jezusa to jest tak samo, jakbyś zrobił dla tego, kto w twoich oczach jest najmniejszy w tym zborze. I oczywiście powiem wam, ja to znam z praktyki. Jeśli się pojawia ktoś super duchowy, wszyscy go chcą wziąć na obiad. Większość może, może większość. Ale w tych samych zborach są tacy, których nigdy jeszcze nikt może nie zaprosił. Czy to jest w porządku? W Królestwie Bożym kompletnie to nie jest w porządku. Ja na przykład byłem, ja już mówiłem kiedyś o tym, ale byłem, bo mnie to dotknęło. świadkiem takich rzeczy, jak się pojawili właśnie Żydzi mesjańscy w Lublinie. Ja rozumiem, oczywiście, może mieć szczególną miłość do nich. Po prostu ludzie się prawie pokłócili, kto ma ich wziąć do siebie. Ale jeśli się pojawili zwykli bracia, nie Żydzi, z Ukrainy, to mieli problem, żeby gdzieś przenocować. O tym tu Jezus mówi. To samo, co byś uczynił temu z Ukrainy, to samo, jak czynisz to dla Żyda mesjańskiego. Najmniejszemu. To, co czynisz najmniejszemu, to mi czynisz. Więc wbrew niektórym nauczaniom, jeśli zraniłbyś tego kogoś super duchowego, tak? Super jakiś apostoł, to Jezusa tak samo boli, jeśli zranisz tego najmniejszego brata czy siostrę. Nam się tu musi pozmieniać wszystko. Naprawdę. On nie ma różnicy dla niego. On chce, żebyśmy wszyscy siebie traktowali tak samo. O tym mówi. Nie chce żadnych wyróżnień. Nie chce. I dalej jeszcze pokażę, że jest to bardzo mocno utwierdzone w nauce apostolskiej. I to jest coś, co wam powiem, że niestety nam się przydarza w kościołach. Łatwo jest wpaść w taką elitarność, że ci superduchowi trzymają z superduchowymi. Łatwo, nam naprawdę wszystkim łatwo to przychodzi. I łatwo nam jest wtedy gdzieś odrzucać tych słabszych, tak zwanych słabszych, braci czy siostry, którzy może mają większe problemy w swoim życiu, mają może związania, z których jeszcze nie wyszli. I którzy może o wiele bardziej potrzebują tych relacji niż ci super duchowi i silni. Tak? Zobaczmy Jakuba teraz. Jakub, drugi rozdział. Jakub bardzo ostro mówi o tym. Bardzo ostro. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. Bracia moi, czy nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach, i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim, czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, słuchajcie teraz, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Czy my w ogóle uważamy, że to jest grzech? To są bardzo mocne słowa. Jeśli wy czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. Ja powiem szczerze, że chyba jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś mówił o tym w kontekście grzechu. To jest grzech. Jeśli jednym bratem czy siostrą, że tak powiem, jakoś wzgardzę, tak? Ja jestem grzesznikiem. To jest coś, co muszę wyznać, z czego muszę się nawrócić. Potrzebuję pokutować, tak? Żeby Pan mnie oczyścił. Więc to jest też to, co tutaj Jakub mówi. To jest właśnie to, że żebyśmy nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawianiu wiary. Czyli wszyscy, wszyscy mamy traktować siebie na równi i z taką samą miłością. Niezależnie od majątności, ale też od duchowości. 1 Koryntian teraz, 12. Paweł też troszkę o tym mówi. Ten w ogóle rozdział, kiedy on tutaj przedstawia Kościół jako ciało, tak? On mówi tutaj w tym fragmencie, ja nie będę tego czytał całego, ale znamy to, kiedy on właśnie mówi, on daje, przedstawia objawienie Kościoła, które otrzymał, jako ciała, jako ciała człowieka. I mówi, że wszyscy jesteśmy ciałem, ale z osobna jesteśmy członkami tego ciała, tak? I on, co on tam mówi? On mówi tak, że nie ma niepotrzebnych członków, że nie może jeden drugiemu powiedzieć, ja cię nie potrzebuję, tak? Albo też nie może ktoś, że nie jest taki jak drugi, obrazić się, mówi, ja to taki nie chcę być i tak dalej. On mówi o zależności w ciele, o tym, że każdy jest potrzebny, że każdy ma swoje zadanie, że każdy ma miejsce. O tym on mówi, tak? I teraz w wersecie 21 on zaczyna mówić takie rzeczy. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. I tu się zaczyna ciekawe słowo. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. I teraz może ten pierwszy fragment, 22 werset. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Tu jest troszkę źle to napisane. Tam nie ma tego słowa, są potrzebniejsze. Nie ma. To nie chodzi o to, że one są potrzebniejsze od innych. Nie, tam nie ma takiego słowa. Nie? Jest, ja zaraz powiem. Ale te słowo, które zdają się być słabszymi. I to jest coś ciekawe, że zdają się. To jest słowo wydają się. Czyli to jest tak, że w naszym mniemaniu te członki, one są jakieś chyba niekoniecznie potrzebne. To jest nasze mniemanie. One zdają się być słabymi. I teraz ten słaby to jest bezsilny, słaby, chorowity, biedny, nędzny, lichy. Czyli po prostu, że mogą być takie osoby, które w naszym mniemaniu takie są w Kościele, tak? I nam się zdaje, że one takie są. I Paweł mówi, one są i właśnie to jest potrzebniejsze, ale to jest złe słowo. Tutaj tak naprawdę to słowo to jest konieczne, niezbędne. Czyli on mówi o tym, one są konieczne tutaj być i one są niezbędne dla całego ciała. Choć nam się może wydawać, że nawet zawadzają może, tak? My możemy mieć taki osąd w tej sytuacji. Ale Paweł mówi, one są potrzebne. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, i znowu te mniej zacne, nieuczony, zniesławiony, pogardzony, niezaszczytny, małowartościowy. Tak? Czyli te, które uważamy za te mniej wartościowe, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. I teraz słuchajcie, cały sens tego. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie. Jednakie, to jest te same, takie same starania. Cały sens tego, co Paweł tu mówi, to Paweł mówi o tym, nie możesz myśleć w taki sposób, że ktoś jest niepotrzebny. Że w twoim mniemaniu on jest słaby, on jest mniej duchowy, on jeszcze nie ma takiego wzrostu, on ci się wydaje nieprzydatny i możesz łatwo wpaść w takie coś, że ty zaczynasz powodować rozdwojenie w ciele, myśląc, że ta osoba, ona niekoniecznie w ogóle ty chcesz mieć relację z tą osobą. Ale Paweł mówi tak, że te członki potrzebują więcej szacunku. Potrzebują więcej starania o nie. Potrzebują więcej okazywania im miłości i pomocy. On o tym mówi. To, gdzie w innym fragmencie mówi tak, że wy, którzy jesteście mocni, nie miejcie upodobania w sobie samych, ale się skłaniajcie do tych niskich. Po co? Żeby im pomóc. Żeby nie było rozdwojenia, żeby nie było tej elitarności, że się właśnie tworzy grupa superduchowych, a ci inni są odrzuceni. Czują się odrzuceni, czują się niechciani. O tym tutaj Paweł mówi. I teraz jeszcze taki fragment Rzymian 14. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów, tak? I tutaj później jest cały ten, no jeszcze drugi może. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Ja wspomniałem o tym 2 tygodnie temu. Tutaj też, ten, powiem wam, to jest wywrotowe nauczanie w pewnym sensie, naprawdę. I znowu muszę powiedzieć, chyba nie słyszałem, żeby ktoś nauczał tak jak Paweł. Dlatego, że Paweł mówi o tym, że przychodzą słabi w wierze. I on nazywa, że ci słabi to są ci, którzy jedzą tylko jarzyny, tak? Ich poznanie jest takie, że oni uważają, że nie powinno się jeść mięsa, tak? Wegetarianie. Ja byłem kiedyś słaby w wierze. Kiedyś byłem. I znam kilku jeszcze, którzy też byli słabi w wierze. Ale się nie wiem, czy się przyznają. Ja byłem. Nie jadłem. I on mówi o takich. I teraz co on mówi? On mówi, że ta grupa, która się uważa za silniejszych w wierze, że mają właściwe poznanie, że przecież można jeść mięso. Przecież Jezus jadł baranka, tak? Jezus ryby też jadł. I teraz co mają zrobić? Teraz ci mocniejsi mają tą swoją wolność odstawić na bok i myśleć o tym, aby nie zgorszyć tych słabych w wierze. Powiem szczerze, dla mnie to jest wywrotowe nauczanie. Zazwyczaj jest tak, zazwyczaj, że przecież jak ktoś do nas dołącza, to przecież my wiemy, tak? To jak ty nie wiesz, to jak ty tu chcesz być, to albo ty to przyjmujesz, albo wiesz, no... Wybór należy do ciebie, tak? Przecież nie musisz wcale tu być. To jest straszne w ogóle, ale... Ale coś mniej więcej koło tego nieraz są takie klimaty, no po prostu w zborze Bożym. Zdarzają się. Więc to, co Paweł mówi, 13 werset, przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I później mówi tak, jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, 15 werset jest bardzo kluczowy, jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Czyli jeśli ja, ten po prostu, który ma właściwe poznanie, jem mięso przy tym, którego to gorszy, ja se z tego nic nie robię, to Paweł mówi, ty nie postępujesz zgodnie z miłością. Bo ty przez swoje postępowanie gorszysz swego brata. I w Rzymian, przepraszam, Pierwszym Koryntian 8:13, kiedy też mówi Paweł o podobnej sytuacji, wypowiada werset, który nam się nieraz nie mieści w głowie. I on brzmi tak. Przeto jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Dla mnie to jest kosmos po prostu. Jego postawa. Naprawdę, to jest kosmos. On wie, że mógłby jeść mięso. On nie ma problemu. Prawdopodobnie lubi, tak? Ale mówi, ze względu na słabych braci, Jeśli miałoby to ich zgorszyć, a jestem gotowy do końca życia nie jeść mięsa, aby nie zgorszyć swojego brata. Wiecie, o czym to mówi? Że dla ciebie ważniejszy jest brat czy siostra niż ty. I to jest zasada, która ma panować w Kościele. Że bardziej troszczę się o innych niż o siebie. I to jest postępowanie w miłości. Że miłość nie szuka swego. Miłość troszczy się o drugiego. Miłość szuka tego, co jest dobre dla bliźniego. To jest miłość. To jest postępowanie w miłości. Na przykład może być tak, że pijesz alkohol. Czasami w małych ilościach. To nie jest grzech. Absolutnie. Ja nie mam problemu. Ja byłem alkoholikiem, nie piję alkoholu. Nie dlatego, że Bóg mi zakazał. Nie. To jest jakieś wewnętrzne prawo, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Jakieś wewnętrzne prawo we mnie Bóg włożył, gdzie ja po prostu, ja nienawidzę alkoholu. Ja nie znalazłbym żadnej przyjemności w wypiciu lampki wina. Żadnej. I wszystko. Ale nie mam problemu być przy stole z innymi braćmi, siostrami, którzy do obiadu sobie lampkę wina naleją albo w lecie sobie wypiją jakieś małe piwo. Nie mam problemu z tym i powiem szczerze, nie gorszy mnie i przy mnie możecie to robić. Nie gorszy mnie to w ogóle. Ale jeśli się zdarzy tak, że znajdziesz się w jakimś towarzystwie, gdzie będzie brat czy siostra, którego to gorszy, i zwróci ci uwagę, to wtedy jest ważna twoja reakcja. Bo może powiedzieć, człowiek, co ty w ogóle? Idź się uwalniać z ducha religijnego. Może być taka postawa twoja. Weź, mówi, ty się puknij po prostu, chłopie. W czasie nie upijam sobie, tylko lampeczkę wina piję do obiadu. I nie postępujesz zgodnie z miłością wtedy. Tu nie chodzi o to, żebyś ty wyjął miecz. Nie o takim wojowaniu Paweł naucza mieczem. I zaraz walił wersetami w człowieka, który jeszcze nie ma właściwego może poznania. Jeszcze ma problemy z tą dziedziną. Ale w miłości zrobiłbyś tak. Okej, bracie, przepraszam cię. Nie będę tego robił. Przy tobie, tak? Nie ma problemu, że se później gdzieś w zaciszu domowym, czy mówię, jeśli jesteś w gronie, gdzie nikogo to nie gorszy, nie ma problemu. Ale jeśli kogoś zaczyna to gorszyć, no to jest sytuacja. Podobna na przykład może być, wiecie, super duchowa siostra na przykład ma gdzieś wyjazd, chce powiedzmy gdzieś pójść do zboru, idzie do zboru, ale trafia, wchodzi i jadź się wszystkie siostry w chustkach. Straszne to jest. Nie, to nie jest w ogóle straszne. Ja żartuję, to w ogóle nie jest straszne, siostry. Paweł mówi taką zasadę tutaj, że to każdy, co robi, dla Pana robi, a jeśli ktoś nie robi, to dla Pana nie robi, okej? Okay? Jeśli tam trafiasz, to ja ci dam dobrą radę. Pożyć se chustkę może. Naprawdę nie złapiesz żadnego ducha, no. Nie złapiesz. Jeśli masz właściwą postawę serca i zrobisz to ze względu na tych wierzących, to wiesz, co zrobisz? Ty mi miłość okażesz w ten sposób. Szacunek im okażesz. Bóg cię wcale tam nie posłał, żebyś tych nawrócił z tego. W ogóle. I jeśli będziesz siedzieć i tylko patrzeć i ale religia, ale religia, to po prostu to się nie spotkasz tam z Bogiem. A jeśli się, wiesz, dostosujesz, przyjmiesz właściwą postawę serca, prawdopodobnie się spotkasz. Ze względu na swoją postawę serca. Ja sam to przeżywałem w Niemczech, mówiłem już o tym. Gdzie był zbór średnia wieku, ja nie przesadzam, 70 lat to była średnia wieku. I Ania mnie zaprowadziła i mówię, naprawdę, gdy mnie nie uprzedziła, że pastorowa fałszuje na skrzypcach, to bym wybiegł ze śmiechem po prostu, bo bym nie wytrzymał. Naprawdę, nie dało się słuchać i bardzo się cieszyłem, że mnie uprzedziła Ania, bo to był naprawdę, po prostu siedziałeś, słuchałeś i po prostu powstrzymałem śmiech, no po prostu miałem walkę z tym, naprawdę. I nie chodziło mi o tą siostrę, ale cała ta sytuacja była tak komiczna jakaś po prostu, że i to była profesorka muzyki, ale już straciła słuch. Ona uczyła wcześniej muzyki, no ale niestety, no chór w jedną stronę, ona w drugą, kompletnie na tych skrzypcach, kompletnie w ogóle, nie? Ale wiecie, myśmy tam siedzieli, po prostu Naprawdę, tam i w językach się nie bardzo ktoś pomodlił, chociaż to był charyzmatyczny. No można powiedzieć tak, gdybym ja tam trafił tak pierwsze lata po nawróceniu, to ja bym wszedł i wyszedł. I może proch strząsnął jeszcze. Tak bym się zachował. Ale już dzięki Bogu byłem dojrzalszy. I powiem wam, na każdym nabożeństwie spotykałem się tam z Bogiem. Na każdym nabożeństwie. Pierwsze, co robiłem, siadałem i mówiłem, Boże, dziękuję Ci, że mogę tu być. Dziękuję za moich braci, dziękuję za moje siostry, za Twój Kościół, że w ogóle jest tu Kościół w tych Niemczech, że mogę tu przyjść. Mogę się pomodlić po prostu, tak? I za każdym razem ja wychodziłem zbudowany. Ale to chodzi o właśnie tą postawę serca. Jeszcze 1 Koryntian, 10 rozdział. Tu też Paweł ten sam temat też porusza o jedzeniu, tak? I też 24 werset mówi takie rzeczy. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. To jest to, co jak przed chwilą mówiliśmy, tak? O tym. Czyli słuchajcie, niech nikt nie szuka własnej korzyści. Chodzi o Kościół, o społeczność, lecz korzyści bliźniego. I później jeszcze 33. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. To była cała postawa jego życia. Cała postawa. Mówi, nie szukam własnej korzyści, ale wielu. Więc jeśli ja coś mam uczynić, to mam się zastanowić, co to dla was przyniesie. Co to przyniesie dla mego brata czy siostry? Czy to przyniesie zbudowanie? Jeśli nie, a będę to robił, nie postępuję zgodnie z miłością. Nie wypełniam królewskiego przykazania. To jest to, czego, to jest pragnienie Jezusa, wierzę, żeby to ogarnęło nasze serca, ten rodzaj myślenia. Że ja tu przychodzę i ja zapominam o sobie samym. Ja przychodzę i ja szukam korzyści brata, korzyści siostry. Mam pragnienie, aby przyszło zbudowanie dla nich. Może ja coś im powiem, co ich zbuduje. Może się jestem w stanie pomodlić kogoś, żeby go zachęcić, podnieść, pomóc mu, tak? My wszyscy, teraz sobie pomyślcie, jeśli my wszyscy byśmy byli ogarnięci takim rodzajem myślenia, to mamy rewolucję w Kościele. Naprawdę mamy rewolucję. I jeśli jeszcze tych w naszym mniemaniu najmniejszych tak zaczniemy traktować, to jest po prostu ojej. Naprawdę. Wierzę, że to otwiera szeroko drzwi dla Ducha Świętego wtedy. Szeroko. Szeroko. I kiedy Paweł właśnie, on tam mówił o tym ciele i on później przychodzi o apostołach, o darach duchowych, o prorokach, wszystko, tak? Ale później mówi właśnie, przychodzi do tego sławetnego hymnu miłości. Mówi, ale to wszystko, jak masz, jak nie masz miłości, to jesteś ruina. Mówi, jesteś po prostu cymbał brzmiący i nic ci to nie da, nic. Całe twoje prorokowanie to jest po prostu lipa, jeśli nie jest na fundamencie kochania drugiej osoby. O tym on to wszystko mówi, tak? I wiecie, jeszcze taka jedna rzecz w tym jest, że... A to może przeczytam. Efezjan, 5 rozdział. Ja to tylko zahaczę o to, bo to już nie chcę w to wchodzić, bo to też tak można było dużo o tym mówić, ale... może od 26. Nie, 5. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I teraz słuchajcie, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I to, co tutaj Paweł mówi, oczywiście jest to dla małżeństw słowo, ale on też tutaj mówi o swoim zrozumieniu właśnie Kościoła jako ciała Jezusa. Tak? Że mówi, że nikt swego ciała nie ma w nienawiści, ale pielęgnuje i żywi jak Chrystus Kościół, który jest jego ciałem. Więc to jest też to, dlaczego Jezus tak bardzo utożsamia się z wierzącymi. Dlatego, że On nas traktuje jako swoje ciało. Jest taki werset, gdzie jest mowa, że jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. On nas traktuje jak swoje ciało. A nikt nie ma w nienawiści swojego ciała, ale je pielęgnuje i je żywi. Dlatego, jeśli ktoś robi coś tobie, to robi to Jezusowi, bo jesteś Jego członkiem ciała. Jeśli ktoś dotyka ciebie, dotyka Jezusa. Jeśli ktoś rani ciebie, to rani ciało Jezusa. Jeśli ktoś pomaga tobie, pomaga Jezusowi. Dlatego, że Jezus tak się utożsamia z nami, że mówi, wy jesteście moim ciałem. On jest głową tego ciała, ale my jesteśmy członkami Jego ciała. Nie da się chyba bliżej utożsamić. Nie da. I to jest coś, co musimy złapać. Tak? I będziemy siebie całkiem inaczej traktować. Naprawdę. Co, może pomodlimy się?